Dzisiaj gościmy panią profesor Marię Halamską, która od wielu lat, kilkudziesięciu, zajmuje się socjologią polskiej wsi i różnymi aspektami przemian. Tym razem będziemy rozmawiać w związku z książką, która ukazała się pod koniec ubiegłego roku, Wiejska Polska na początku XXI wieku, rozważania o gospodarce i społeczeństwie. Pani profesor, jaka jest ta Wiejska Polska na początku XXI wieku? Bada ją pani od tylu lat, czy coś panią zaskoczyło tym razem?
No, zaskoczyło mnie, bo gdyby mnie nie zaskakiwało, to nie miałabym co badać. Ale dwie takie rzeczy z pozoru banalne mnie zaskoczyły. Pierwsza to zróżnicowanie. To wielorakie zróżnicowanie, które się rysuje przy analizie, której nie oddają różne inne przekroje. To zróżnicowanie jest w strukturze społecznej, w gęstości zaludnienia, ale ja przyjęłam taki obraz zróżnicowania, który rysuje się na podstawie analizy gospodarki. I to zróżnicowanie, które przebiega jakby w poprzek zróżnicowań innych, a to regionalnych, a to mikroregionalnych, a które wynika z różnicy w poziomie rozwoju gospodarczego. I okazało się, że Polska, zwłaszcza ta Polska wiejska, ma takie trzy obszary, trzy strefy w rozwoju gospodarczym. Strefę taką intensywnego rozwoju, strefę mogłabym nazwać przejściową i strefę gospodarki, nazwijmy ją słabej, gospodarki peryferyjnej. I to nie jest żadne odkrycie, ponieważ istnieje to na całym świecie. Natomiast co mnie zaskoczyło tak wewnętrznie, że aż 2/3 obszaru wiejskiej Polski należy do tej gospodarki peryferyjnej, mniej czy bardziej rozwiniętej. Ponieważ ciągle mówimy o rozwoju, ciągle mówimy o dynamice wzrostu, o czynnikach rozwoju, to jakby zapominamy o tym, że po pierwsze są różne dynamiki tego rozwoju, że ten rozwój, który składa się na pewne takie ogólne pojęcie, on jest bardzo zróżnicowany. I co więcej, że ten rozwój taki zostanie, że w zasadzie, co już mówię na podstawie literatury światowej, to on taki będzie, ponieważ nie ma innych możliwości. Gospodarka taka peryferyjna, ona będzie zawsze taką gospodarką dość jednostronną, dość gospodarką ubogą i za tym pójdą inne wskaźniki, jak dochody ludności, jak stopień wyposażenia i tak dalej. I ta, może nie samo zróżnicowanie, ale te linie podziału, jak one przebiegają, to mnie zaskoczyły.
Ale mówiąc linie, ma pani na myśli linie takie przestrzenne, tak?
Przestrzenne, rozmiary obszarów, prawda? Że tutaj ciągle, jakbyśmy zapomnieli przy analizie wsi, tego, że ona, trzeba to rzecz analizować łącznie w porównaniu z miastem, ponieważ to są pewne całości i w ramach tych całości dokonuje się pewna dynamika.
Ta gospodarcza i
społeczna. Ta gospodarcza i społeczna. Mhm. I społeczna. I jak tego, jakby powiedzieć, w swoim rozumowaniu nie uwzględnimy, to nic z tego nie wyjdzie, bo wieś się sama rozwijać nie będzie, prawda? Że te procesy, zarówno gospodarcze, jak i społeczne, są powiązane.
taka, jeśli chodzi jeszcze o ten rozkład przestrzenny, wydaje mi się, że i Pani o tym pisze i chyba gdzieś Pani mówiła, na przykład o tym, jak rozwinięte jest Podkarpacie, tak, to wiejskie Podkarpacie, o którym często myślimy, czy mówi się takie obiegowe sądy, że jest to ten bardzo słaby teren, czy porównanie z terenami bardziej rolniczymi, co pokazuje?
To jest tak trudno mówić w oparciu o jedno kryterium, bo dam tu na przykładzie takie kryterium agrarności, czyli jak mierzyć tą rolniczość tej wiejskiej Polski. I zawsze mówi się o tym kącie tam w Polsce południowo-wschodniej, że to taki bastion drobnych gospodarstw rolniczych, tylko okazuje się potem, że jeśli przyjmiemy kryterium, ile ludzi utrzymuje się z rolnictwa, jakie tam są zarobki, to wcale to nie jest ten bastion rolniczości. Bastionem rolniczości i wszystkimi cechami, które do tej rolniczości ciągle przynależą, jest województwo podlaskie, gdzie ponad 60% utrzymuje się z rolnictwa, gdzie ponad 50%, i to jest jedyne takie województwo, ludności ma wykształcenie co najwyżej podstawowe, gdzie nie ma przedstawicieli takiej, co ja nazywam w dalszych analizach, taką wyższą klasą średnią, prawda? Że to jest to takie rzeczywiście peryferyjne, a jednocześnie, gdy popatrzymy na inne elementy, jak produkcyjność, to tam one są wyższe. Także trzeba wszystko dla wszystkiego taką jakąś właściwą płaszczyznę odniesienia. Mnie interesuje pewne aspekty ekonomiczne i drugie, jak przekłada się to, czyli w jakim powiązaniu one występują z charakterystykami społecznymi, bo gospodarka generuje pewną strukturę społeczną. To nie struktura społeczna decyduje o gospodarce, o kształcie struktury. Zadecydowały obecnie zmiany gospodarki, zmiany segmentów gospodarki, likwidacja niektórych gałęzi przemysłów i tak dalej. Także oczywiście człowiek jest bardzo takim ważnym elementem procesów gospodarczych, natomiast sam człowiek, no może chociaż tutaj przykład Doliny Krzemowej, prawda, by przeczył temu. Natomiast gospodarka musi być, jest jednak tym generatorem, nie ma rozdzielności.
Podała Pani przykład podlaskiego, gdzie tak źle wygląda ta struktura wykształcenia. Jak Pani, ta cała wiedza bardzo aktualna, tak? To co wynika z Pani analizy, kiedy Pani myśli o ludziach mieszkających na wsi, szczególnie o tych młodych. No wiadomo, nie wszyscy chcą, nie wszyscy też mogą wyjechać gdzieś daleko do tych Dolin Krzemowych albo chociażby do wielkich miast w Polsce, wielu się kształci i wraca, tak? Jakby Pani miała doradzić komuś młodemu, kto myśli sobie, no ja bym chciał jednak wrócić na tę moją podlaską, świętokrzyską, podkarpacką czy opolską wieś. Czego warto się uczyć, a co uznajemy za mrzonkę, tak? Bo ten mit wyższego wykształcenia dowolnego, który miałby dać nam pracę czy lepszy start w życiu, no, został obalony, tak? Na naszych oczach w zasadzie legł w gruzach.
Rady na ogół są skuteczne wtedy, kiedy pytamy i ktoś, kto nam doradza, potwierdza naszą wizję rzeczy. To jest taka ogólna uwaga. Natomiast młodym ludziom, co bym radziła? Radziłabym pewien realizm. Realizm w postrzeganiu świata, bo bardzo ładnie jest marzyć, ale potem zderzenie z rzeczywistością jest bolesne. Po pierwsze, uważam, że część młodych ludzi musi i powinna wyjechać ze wsi. I musi, i nie trzymałabym ich, nawet zachęcałabym ich do wyjazdu. Mają oni, Polska ma jednak bardzo dużą w Europie część ludności, która mieszka na wsi. Polsce nie grozi wyludnienie wsi. Natomiast młodzi ludzie powinni, nawet ci, którzy chcą zostać na wsi, powinni na jakiś czas wyjechać, bo wszystkie podróże poszerzają, poszerzają horyzonty, dają wyobrażenie o tym, czym jest inność, uczą akceptacji inności, uczą tolerancji, uczą tego, że rzeczy są względne. Natomiast właśnie radząc tego realizmu młodym ludziom, nawet w ich marzeniach, bym doradzała, ażeby popatrzyli na środowisko, w którym chcą żyć. Że inne będzie życie tego, kto chce, i inne możliwości usytuowania się, kto chce mieszkać pod Warszawą i na wsi. Na przykład w Lesznowoli, która ciągle jest wsią i chce dojeżdżać do Warszawy. Inne możliwości daje mieszkanie gdzieś tam na dalekiej Lubelszczyźnie, gdzie gospodarka będzie zawsze taka, a nie inna. Gdzie rolnictwo będzie miało ciągle znaczącą rolę, gdzie będzie potrzebny lekarz, gdzie będą potrzebne różne usługi. Ten, bo chcę tu mówić o pewnym rozczarowaniu, które dotknęło młodych, którzy rzucili się, prawda, na studia, nie bacząc na to, co studiują. I studiowali różne turystyki, hotelarstwa, jakbyśmy mieli być, nie wiem, Lazurowym Wybrzeżem. Trzeba patrzeć realnie na życie. To oczywiście struktura oferty edukacyjnej spowodowała także ten taki boom na zawody, które są nie do wykorzystania. Opisuję w tej książce jedną z gmin, niedaleko 100 kilometrów od Warszawy, ale jest to jednak taka głęboka, peryferyjna gmina, gdzie wśród 300 paru osób bezrobotnych 60 to są młodzi, którzy mają wykształcenie średnie i wyższe, dla których nie ma miejsca w tej gospodarce, bo to jest, tam jest gospodarka ogrodnicza i tam brakuje rąk do pracy. Natomiast młodzi ludzie z rozbudzonymi aspiracjami, prawda, no co im mogę doradzić? Mogę im doradzić, żeby jednak może poszukali swojego miejsca gdzie indziej, dlatego że to nie jest tak, to rodzi frustrację, prawda, która jest niebezpieczna. Także doradzałabym także młodym ludziom, i tutaj jestem prawie że liberalna w swoich poglądach, żeby bardzo krytycznie spojrzeli na siebie, realnie spojrzeli na siebie, ażeby powiedzieli sobie nie tylko co chcą, ale także powiedzieli sobie ile chcą dać siebie, ile chcą w to, czym chcą być, zainwestować.
Ile wysiłku swojego własnego
są w stanie zainwestować. Ponieważ to od tego zależy osobisty sukces. To nie jest tylko kwestia okoliczności, środowiska. To jest także kwestia pewnego umiejętności samorealizacji. i umiejętności realnego ocenienia własnego miejsca w społeczeństwie. Jest to może taki rada nijaka i trudna, ale nie mam takich gotowych rad, żeby założyli kółko taneczne, to im będzie weselej, albo żeby założyli spółdzielnię i tam coś będą robić, prawda, albo żeby aktywizowali się. No, żeby też patrzyli na tą wieś, która się staje na naszych oczach, która się starzeje, jak całe społeczeństwo. Czyli jeśli ta wieś się starzeje, to na razie nie będziemy potrzebować przedszkolanek, będziemy potrzebować opiekunki dla ludzi starszych. Musimy zdecydować, czy u nas my jako młode Polki będą wyjeżdżać jako opiekunki do Włoch, do Niemiec, a do nas będą przyjeżdżały Rosjanki, Ukrainki i inne. Tak? Musimy trzymać się pewnych realiów.
Czyli patrzeć na tę rzeczywistość.
Patrzeć na tę rzeczywistość, bo ona nie jest zła, tylko ona jest inna. I w tej inności my musimy odnaleźć tę siebie i istotę tej nowej rzeczywistości, która się tworzy.
A jak pani widzi w tej rzeczywistości takiej lokalnej? Młoda Polka może podjąć decyzję właśnie, że się będzie kształcić raczej w kierunku bycia opiekunką osób starszych, tak? To zresztą już widać. A co mogą robić dobre władze gminy? W co inwestować? W kolejne przedszkole? W świetle tego, co pani mówi, no przedszkole wiemy jest bardzo ważne, ale już niedługo może będzie coraz mniej przedszkolaków. Jakie kierunki tego takiego rozwoju, czy wspomagania tego rozwoju, który się nie dzieje samoistnie, tak? Tylko tego, co, no na co mają wpływ władze, administracja lokalna, co oni mogliby robić?
Władze lokalne.
Chodzi mi o wydawanie pieniędzy, tak? Mało tych pieniędzy, ale mają.
Tak, ja bym też powiedziała, żeby w ogóle władze gmin, które obserwuję, powinny inaczej podchodzić do pieniędzy, bo jest to sprawa, która mnie bardzo denerwuje, gdy wydawane są w sposób byle jaki pieniądze, które płyną z Unii Europejskiej w ramach różnych programów, dlatego że są to pieniądze, które spadły nam z nieba, nieprawda. To są nasze pieniądze, ponieważ my płacimy składki. Co prawda jesteśmy jakiś jeszcze i będziemy tymi, którzy zyskują na przynależności do Unii. Natomiast jak obserwuję, zwłaszcza w gminach, na prowincji, te pieniądze wydawane są niemądrze, wydawane są byle jak. Druga rzecz, te pieniądze wydawane są przede wszystkim na to, żeby nam tu i teraz było lepiej, ładniej. Natomiast te pieniądze nie są wydawane z myślą o tym, żeby uruchomić jakiś mechanizm rozwoju. Przykład, nie będę tu mówić, bo to są przykłady znane, tych całą Polskę wybrukować, wszystkie ryneczki wybrukować, wszystko. To jest zbyt łatwe. Natomiast władze gminy, gdyby rzeczywiście chciały dbać o rozwój, to powinny dbać o rozwój młodego pokolenia. I myślę, że powinny one dbać o szkołę. Natomiast władze gminy idą po najmniejszej linii oporu, patrząc na oświatę, która im spadła, jak na zło konieczne, które kosztuje. Ideą reformy finansowania oświaty było to, że lokalne samorządy wiedzą lepiej i będą chciały jak najlepiej dla własnych dzieci. Lokalne samorządy chcą, żeby było jak najtaniej. W związku z tym, jeśli mamy niż demograficzny, można byłoby lepiej te dzieci kształcić. Klasy mogłyby mieć po 25 osób. Nie, u nas się robi klasy, kumuluje się, robi się bardziej liczne klasy. To jest tendencja antyrozwojowa. Druga rzecz jest to jak my, to nie jest do władz lokalnych, to jest do całego systemu i programów oświatowych, że nasza szkoła nie uczy współdziałania. To potem widzimy, że ludzie nie potrafią działać wspólnie, nie potrafią dochodzić do porozumienia, nie potrafią stworzyć wspólnej wizji. Mają takie, jak mają stosunek do dobra wspólnego, nic mnie nie obchodzi, tylko, no przepraszam, niech mi chociaż dyferencjał dadzą. Tu cytuję Grześkowiaka, prawda, ze znanej piosenki, co je moje, to je moje, niech mi chociaż dyferencjał. Znaczy ten indywidualizm, który potem tym owocuje różnymi wyścigami po sukces indywidualny, brak jest tutaj takiej równowagi, które promowałoby życie w grupie, zespołowe rozwiązywanie problemów. Ja kiedyś studentom podzielili się sami na dowolne grupy dla opracowania tematów. Ja zostawiłam absolutną dowolność. Potem mieli te problemy referować. Tylko jeden zespół na 8 przedstawił spójną wizję tego. Inne zespoły podzieliły się i każdy tę swoją część sam zrobił, prawda? Było to jak ja wypadnę, nie było troski jak sprawa zostanie załatwiona, jak to wypadnie wspólnie. To jest tutaj, uważam, największą bolączką. Nawet się zastanawiam, czy nie było błędem, że sprawa finansowania szkół została przeniesiona na poziom samorządu, ponieważ samorządy przez dobór nauczycieli usiłują także ingerować w treści nauczania. A tu uważam, że jednak państwo powinno mieć pewną wizję wychowania obywatela.
Czyli może nawet nie ta bardzo duża klasa, bo na wsi często te klasy nie są aż tak duże, szczególnie tam, gdzie dzieci nie ma, ale to, co te dzieci robią w tej szkole, jest istotne, tak?
Głównie się ścigają
ze sobą, zamiast współpracować. Tak?
Zamiast współpracować, zamiast nabierać zaufania do siebie, zamiast odbudowywać, bo to jest moje drugie takie zdziwienie, skala dekonstrukcji, żeby modnie powiedzieć, a nie powiedzieć chaosu, który panuje w systemie wartości. Bo to system wartości uczy nas działać, mówi nam co ważne, mówi nam komu można ufać. Natomiast tu wkraczamy w obszar normatywnego chaosu. Normatywnego chaosu, gdzie są pozory pewnej stałości. Ale mamy z jednej strony indywidualizację. Cóż ona znaczy? Ano znaczy to, że my sobie sami definiujemy, co jest dobre, a co jest złe. Niedawno usłyszałam, czy przeczytałam taki przykład, że mówi praktykująca katoliczka, a ja się księdzu nie spowiadam ze stosowania antykoncepcji, bo nie uważam, że to jest grzech. Ja mówię, chcę zwrócić uwagę tylko, że ona sama sobie wyznacza, co jest grzech, mówiąc jednocześnie, że respektuje zasady tej wspólnoty katolickiej, do której należy.
To jest skoro się spowiada.
Skoro się spowiada, prawda? Druga rzecz to jest relatywizacja. Rzecz taka jest, że to, co jest grzech, to może grzech popełnia sąsiad, ale nasz syn jak to zrobi, no to jest co innego, prawda? Nie ma kategorii jednej, mówi się, to jest dobro, takie są zasady i to obowiązuje wszystkich, to obowiązuje powszechnie. Stosujemy to i taka relatywizacja jest w systemach zrozumiała, bo na przykład powiedzieć człowiekowi umierającego, a ty umierasz, jest okrucieństwem, prawda? Natomiast są takie dopuszczalne sytuacje, kiedy człowiek nie mówi wszystkiego tak, jak jest. Natomiast dopuszczanie ich w życiu codziennym, że taka moralność Kalego, którą stosujemy, prowadzi do tego, że my może uzyskujemy większą przestrzeń wolności.
Indywidualnej.
Bo sobie to, ale w sferze społecznej ta wolność nam się kurczy, ponieważ nie mamy tej osłony takiej, którą stwarza zaufanie. My nie możemy ufać ludziom, ponieważ nie wiemy, jeśli sądzimy ludzi według siebie, prawda? Nie wiemy, co on, jak sobie zdefiniował dobro, a jak sobie zdefiniował zło. Nie wiemy, czy my należymy do kręgu, w który się liczy, czy nie. W związku z tym poruszamy się w takiej sferze niepewnej. I to, co mnie zaskoczyło, jak zobaczyłam, jaki jest świat człowieka, który żyje na wsi, który ufa tylko swojej najbliższej rodzinie i to z pewnymi wyjątkami, prawda? Który ufa tak na 50% sąsiadom, prawda? Który ufa tam na 40% władzy lokalnej, prawda? I ta przestrzeń wśród ludzi, których on zna, wśród ludzi, których żyje, prawda? Których dopuszcza istnienie w stosunku do siebie wrogości. Ten świat jest bardzo niedobry w takim razie. I problem jest taki, jak odbudować tę sferę zaufania, która się przekłada także na pewne postawy obywatelskie. To tyle na razie, bo i tak daleko poszłam w rysowaniu tego obrazu wsi. Natomiast nie uważam, ażeby zagłaskiwanie i takie odwoływanie się do pewnych mitów pomogło coś w rozwiązywaniu problemów. Myślę, że trzeba byłoby sporządzić coś takiego dla wszelkich działań rozwojowych, taką białą księgę stanu, prawda? I tam sobie powiedzieć, co mamy, po stronie mamy, a czego nie mamy, prawda?
Słuchając Pani i szczególnie kiedy mówi Pani o tym braku zaufania i tym takim trudnym życiu w świecie, w którym właśnie nie wiemy, komu możemy ufać, komu nie, z kim współpracować, no tak sobie myślę, że jest ciągle duże pole do popisu dla różnych działań społecznych, tak? takich oddolnych i dla tych, którzy takie działania chcieliby wspomagać. Tak? Czy stymulować? Czy myśli Pani, że jest tak, że jakieś wsparcie zewnętrzne może tu mieć dobrą rolę? Czy jest Pani zwolenniczką takiej tezy, że wszystko jednak musi tam się od dołu samodzielnie wykluwać?
To wie Pani, ja jestem osobą na ogół, która ufa ludziom. Choć i polecam tę postawę, bo ona jest, w sumie ona się opłaca.
To nie jest tak. Ja podzielam tę postawę.
To nie jest tak, że człowiek nie dozna tam jakichś porażek. Natomiast się tak zastanawiałam, gdzie ja nabrałam tego zaufania, takiej ufności do ludzi. I myślę, że moim doświadczenie było moje bardzo tu istotne za granicą, kiedy w zasadzie obcy ludzie dawali mi klucze do swojego mieszkania. Prawda? I ja nauczyłam się też, że można dać klucze do mieszkania i wielokrotnie to robiłam i nic się nie stało. Ale wiem, pamiętam zaskoczenie, prawda? Kiedy mieszkałam tam u znajomych w zasadzie. Oni mówią, a my wyjeżdżamy na ten weekend. Ja sobie myślałam, Boże, gdzie ja teraz się wyprowadzę? No to masz tu klucze, prawda? myślę, że i zastanawiałam się, jak takie działania mogłyby być na przykład promowane. Jak takie działania budujące pewną wspólnotę, budujące pewne tolerancje dla inności, bo o to głównie chodzi. Jak wprowadzić na przykład ten trudny problem zmiany różnych ról, chociażby w rodzinie. Czytałam ostatnio taki raport o sytuacji rolnictwa rodzinnego na świecie. I tam utkwiło mi zupełnie nieoczekiwanie, natknęłam się na to straszne słowo gender, kiedy pisano o problemach w rolnictwie rodzinnym, że wiele problemów tam się właśnie rodzi. Rodzi się w rodzinie, rodzi się na skutek modernizacji, rodzi się na skutek oczekiwań innych w stosunku do kobiet, jeśli idzie o ich pracę, a jednocześnie przerzucanie całej odpowiedzialności za reprodukcję, za prokreację, za wychowanie na kobiety. Cóż, jak to rozwiązać, prawda? U nas ten problem stał się taki teraz palący. Ano dlaczego? Ano bo przyszły te nowe trendy, prawda? I my ich nie zatrzymamy mimo tych inwektyw, które na to biedne słowo padają, prawda? Następuje zmiana kulturowa, zmiana modernizacyjna, i musi dojść do nowego zdefiniowania ról społecznych. Myślę, że tu jest właśnie bardzo duża rola, żeby ukazać, że są nowe czasy i idzie nowe sytuacje. Za tymi sytuacjami zaklinanie rzeczywistości nic nie da, jest śmieszne, jest zabawne, jest tragikomiczne. Natomiast pomagałoby w zrozumieniu tej rzeczywistości uczenie tolerancji dla inności, bo to, że Polska jest krajem tolerancyjnym, jest to jeden z mitów, ładnych mitów, które ciągle funkcjonują. Natomiast u nas tolerancja trochę definiowana, można by ją zdefiniować tak, jestem tolerancyjny, jeśli coś mnie nic nie obchodzi. Natomiast nie jestem w stanie znieść tego, że ten inny może mieć takie same prawa jak ja. Także tu jest pole edukacji. To można wspomagania, to można robić przy pomocy różnych działań. Ja tego nie potrafię tak przełożyć na działania socjotechniczne, bo są przecież i różne gry, są różne działania się uruchamia, których celem jest co innego
Zmiana
postaw. Natomiast to jest także kwestia zmiany priorytetów edukacyjnych, tego, co się chce przekazać w szkole.
Czyli jest Pani w zasadzie zwolenniczką tezy, że wszystko, co... No bo przykład Pani z tymi kluczami, tak? No tak. Pani ktoś dał klucze, ten ktoś, kto... Ja też się wielokrotnie spotkałam z taką sytuacją i nawet już nie pamiętam, czy to było dla mnie zaskoczeniem, czy nie. Pewnie było, tak? Natomiast ten ktoś, kto te klucze dał, no po prostu był częścią takiej kultury zaufania i traktowania ludzi jako potencjalnych przyjaciół, że no, nie przechodził żadnych specjalnych procesów edukacyjnych, tylko po prostu wychował się w takim, a nie innym społeczeństwie, tak? A tutaj mówimy o tym, że różne brzydko mówiąc, zabiegi wychowawcze miałyby być tak prowadzone, żeby jakoś w dzieciach, tak? No bo to chyba tam jest to miejsce na zmianę, tak, uruchamiać
właśnie,
postawy.
Właśnie w tym nowym pokoleniu, bo trudno jest zmieniać nawyki ludzi starszych, którzy jeszcze byli na dodatek wychowani w innej rzeczywistości.
Tak, no ich doświadczenie mogło dać im, no,
dać
było
im,
takie,
dać
że,
im
że
prawo,
mają podstawę
dać im
do
prawo do
tej
tego.
Nieufności.
Natomiast nie ma powodów, żeby tę nieufność przekazywać jako zasób. No, nie wiem, u młodego pokolenia, co zresztą tam tak wstępnie analizowałam, bardzo mnie martwi ich wyłączenie się z polityki, ich, bo to też jest, część fatalizmu.
Brak wiary
we własny wpływ. Nie interesuje mnie to. To jest bardzo niebezpieczne. Prawda? No może młodzi ludzie potem, gdy wejdą głębiej w życie, to zainteresują się. Natomiast tu starałam się zobaczyć, na ile inni są ludzie, którzy cały proces socjalizacji przeszli już po 89 roku, którzy są nieco bardziej ufni, ale są o wiele bardziej wyłączeni z życia społecznego. Taka postawa, którą ja nazywam aobywatelskość. Przecież nic mnie nie interesuje, czy ktoś nie płaci podatków, czy ktoś jeździ na gapę, prawda? Czy ktoś w stosunku w ogóle.
I młodsi jeszcze bardziej w ogóle prezentują
dobro
taką postawę.
Wspólne jest jakby dobro wspólne, państwo jest wyłączone spoza ocen moralnych, prawda? I to tutaj w ogóle nie podnosi się tego, że to może być oceniane moralnie. Nasz stosunek do państwa oceniamy poprzez to, prawda, czy dopadną nas organy ścigania państwa. Prawda? Jeśli nas nie dopadną, to wszystko jest okej, prawda? Nie ma tego przekazu, że coś jest złe, a złapali go, bo miał prąd
pecha.
Podłączony,
i
prawda?
Pecha.
I pecha miał, a sprowadził, coś mu się udało, prawda? Na zasadzie takiej gry traktujemy, i to bardzo, myślę, przeszkadza nam i będzie przeszkadzać w dalszym rozwoju, kiedy trzeba wymyślić, na przykład na wsi, sposób, jak rozwijać wieś, która się kurczy, prawda? Bo to jest dość oczywiste, że będą obszary, które będą wypadały, prawda? Jak wtedy zachować kondycję wsi, kiedy będziemy wiedzieli, że ludzie ją opuszczą, prawda? Jak skoncentrować usługi, usługi socjalne i tak dalej, i tak dalej. Na to potrzeba innego pomysłu niż indywidualny.
Czyli kształcimy obywateli, to jest nasze zadanie.
No jest to rzecz, która chyba kuleje w naszej edukacji. My kształcimy Polaków, ale to nie jest równe, że my kształcimy obywateli. Jest mi bardzo przykro, że nie potrafiłam mówić tylko o pozytywach.
Nie, no ale przecież...
Ale przy te pozytywy także znajdują się w książce. Pokazują, jak wyposażone są gospodarstwa domowe, jak ludzie korzystają z dobrodziejstw cywilizacji, na ile poprawił się standard materialny, infrastruktura i tak dalej, i tak dalej. Natomiast
te cywilizacyjne mierniki, tak, takie materialne.
Tak, ja to zostawiam jako rzecz oczywistą. Ja myślę o pewnej jakości życia społecznego, która nie wydaje mi się, żeby jej stan poprawił się na tyle, na ile byłby możliwy. Mhm.
Że to nieproporcjonalnie idzie w gruncie rzeczy
bardzo,
tak?
Że idzie to skupienie się... Idzie to nieproporcjonalnie.
No ale może myśli Pani, że to mogło iść proporcjonalnie? Może to jest jakiś rodzaj takiego, no, takiej prawidłowości, tak? Że no, najpierw te rzeczy, które w gruncie rzeczy łatwiej, tak? Bo jak jest coś takiego, no, że są ekstra pieniądze, łatwiej jest kupić, nie wiem, pralkę, tak, niż no, ale wie Pani, coś bardziej. Ta konsumpcja prosta, znaczy, czy nie myśli no, Pani, że to jest
się
trochę
wie.
Tym wygłodnieniem, znaczy tą sytuacją braku, tak, wcześniejszego.
Niegdysiejszego braku. Natomiast, wie Pani, ja zaniepokojona jestem takim porównaniem, że w latach 80., gdy prowadzono badania, za demokracją było 2/3 ludności wsi, prawda? A teraz tylko kilkanaście procent uważa, że demokracja jest najlepszą formą rządu. Pytam się, co się stało, prawda? Który obraz był prawdziwy? Co się stało, że przestaliśmy cenić tą demokrację, którą mamy, że przestaliśmy jej używać, prawda? Czy było to, że jak czegoś nie ma, prawda, to my to bardzo cenimy.
No tak, no te lata 80. to była tęsknota za jakimś wyidealizowanym tworem, tak,
tak,
który się
ale
wydawał.
Czy w takim razie łatwiej nam tylko deklarować, prawda? To jest łatwo powiedzieć. Jestem za demokracją, ale już na wybory nie pójdę, bo co mnie to obchodzi, prawda? Bo klasa polityczna to są złodzieje, to są... No ale klasa polityczna to jest... To są ci, których żeśmy jednak...
Wybrali,
prawda? I tu jest pewne niebezpieczeństwo. Ja to widzę, ten stosunek obywatelski, stosunek do dobra wspólnego, stosunek do demokracji, brak tolerancji, postawy autorytarne, które są nie tylko na wsi, są w ogóle w społeczeństwie polskim. Mogą, nie muszą, mogą prowadzić do pewnych bardzo negatywnych zjawisk, czego świadkami byliśmy także już, były to rzeczy obserwowane w Europie w XX wieku. Więc nie, myślę, że tu jest mój niepokój. Nie o tę stronę materialną, nie o tę stronę rozwojową, tylko pewną o tę stronę mentalną, o tę stronę pewnego, która powoduje dobrostan taki...
A nie dobrobyt, tylko materialny.
A nie dobrobyt, bo tu przypominają mi się, że teraz przeczytałam takie badania na wielkiej populacji zrobione w Kanadzie, co się przyczynia do dobrostanu ludzi, prawda? A nie awans materialny, bo to przechodzi, a nie awans w pracy, bo to też przechodzi.
Przeprowadzka w okolice lasu czy parku, prawda?
Właśnie,
tak,
problem zieleni, czyli
wyniki,
jest,
tak.
jest to takie poszukiwanie, żeby nasza świadomość dokonań nadążała za rzeczywistymi dokonaniami, bo to, co przez 20 lat, bo ta książka powstała, trochę tak na okoliczność dwudziestolecia przemian w Polsce, żeby te nasze dokonania zostały zwaloryzowane odpowiednio przez nas, a żebyśmy nie tylko dobrobytu poziom szukali, pewien osiągnęli, tylko dobrostanu, tak, żeby nam się dobrze
żyło, lepiej,
żyło.
A nie tylko bo do wygodniej.
Tego, bo do tego wcale nie są potrzebne dwa kolorowe telewizory, kino domowe i te wszystkie inne
brukowane gadżety. Chodniki wszędzie.
Brukowane chodniki, tak.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich do lektury książki, pani profesor.